W Ucho na Świat dzisiaj będzie coś dla smakoszy. Proszę się na to zdecydowanie przygotować i zapisywać różne takie porady i miejsca, o których będziemy rozmawiać. Dzisiaj rozmawiamy z Barbarą Kamińską, która jest przewodniczką, autorką e-booków, które prowadzą chętnych, sama też prowadzi chętnych po Rzymie i po okolicach. Dzisiaj zatrzymujemy się przy e-booku Rzymska Kuchnia, no bo trzeba się przygotować do świąt. Może któraś z potraw, które można zjeść w Rzymie, jakoś nawiązuje do tej świąteczności? Co się tam w ogóle je przed, po i w trakcie świąt?
Kuchnia rzymska, tak, bardzo się różni od polskiej, od białostockiej, od kresowej. Świątecznie też się różni, bo przede wszystkim nie ma takiej tradycyjnej wigilii jak u nas w Polsce, gdzie jest 12 potraw, ale jest kolacja wigilijna, rzeczywiście 24, z tym, że nie jest taka uroczysta. Ale na przykład w Rzymie na Boże Narodzenie jemy już sporo karczochów, bo to jest sezon na karczochy, no w Polsce raczej na święta tego nie uwidzimy. Je się trochę jagnięciny, lasagna bardzo często, no lasagna to taka mało świąteczna w Polsce chyba potrawa, ale są takie potrawy, które uważam, że jak turysta do wiecznego miasta trafi, to już musi spróbować. Na przykład carbonara bez śmietany.
Jak to?
Tak powinna być. To jest taka tradycyjna kuchnia rzymska. Mówimy czasami tutaj o piątej ćwiartce, czyli o tych takich też potrawach ludzi biednych, gdzie na przykład wykorzystywano podroby. No akurat w carbonarze nie. Ale może niewiele osób wie, że w takiej prawdziwej carbonarze nie ma boczku. Tylko jest tak zwany guanciale, czyli jest to dojrzewający wieprzowy policzek. I w carbonarze nie może być śmietany, bo Rzymianin za to jest gotowy puścić serię z kałacha. To jest dla niego świętość carbonara, więc nie ma śmietany. Natomiast ta kremowa konsystencja to jest efekt tego, że jest żółtko jajka, jest starty ser pecorino, to jest ser owczy, pecorino romano, więc ten tradycyjny z okolic Rzymu, z regionu Lazio, i do tego dolewa się jeszcze wody, której się gotuje makaron, więc robi się z tego taka kremowa, fantastyczna konsystencja.
A my idziemy na skróty, czyli dodajemy śmietanę i to się wydaje, że jest podobnie, nie jest podobnie.
Nie jest podobnie, smak jest zupełnie inny, Rzymianin zawsze śmietany wyczuje i będzie zgorszony, powie, że pewnie nie będzie tego jadł.
Skoro Rzymianie są tacy wybredni, czy są takie miejsca w Rzymie, w których z całą pewnością możemy zjeść takie jedzenie, którego żaden Rzymianin by nie zakwestionował?
Tak, są. Są takie tradycyjne tak zwane trattorie, osterie, czyli to są takie miejsca, można by powiedzieć, takie trochę a la karczma. Takie tradycyjne babcine z babciną kuchnią. Więc tak, w takie miejsca Rzymianin bardzo chętnie pójdzie, a najlepiej jeszcze, żeby to było poza tym takim ścisłym centrum, gdzie się po prostu no, szwendają turyści. Więc oni starają się iść w takie miejsca, które są bardziej lokalne i można, rzeczywiście wtedy można spróbować i prawdziwej tej carbonary, można spróbować, o, na przykład coratella, to jest nic innego jak wątróbka barania, która jest fantastycznie podana z cebulką w sosiku, albo steki jagnięce, które są pieczone, jagnięcina też jest na rzymskich stołach, zresztą na święta też trafia na rzymskie stoły. Z takich podrobowych rzeczy, na przykład wiele osób nie wie, że można zjeść flaczki po rzymsku w sosie pomidorowym,
takie
z serem pecorino.
Nasze?
Takie nasze.
Ale
takie
pomidorowe?
Wołowe, tylko w sosie pomidorowym, tak. Flaczki wołowe, wyczyszczone, ugotowane, mięciutkie. O, koda alla vacinara, to jest nic innego jak wołowy ogon, który jest duszony przez wiele godzin w sosie pomidorowym z całą masą przypraw. A może jeszcze powiedziałam hardkorowo, jest taka potrawa, która się nazywa pajata. A pajata jest podawana z makaronem, sosie pomidorowym, z serem pecorino, a to są kiszeczki malutkiego cielaczka, który jeszcze zsie mleko matki. Więc jest naprawdę hardkor.
Okropne.
Okropne, tak, ale to jest ta tradycyjna kuchnia rzymska właśnie.
Ja jestem fanką tylko i wyłącznie flaczków z boczniaczków. Więc jestem ciekawa, co na to inni wegetarianie, czy gdy wylądują w Rzymie, oprócz takiej pizzy bez mięsa, która pewnie jest możliwa,
jest.
Czy można sobie zaserwować coś rzymskiego, nie włoskiego, ale naprawdę rzymskiego, a jednocześnie...
Bez mięsa? Cacio pepe. Cacio pepe.
Cacio
to
bez
jest...
kaczy?
Cacio to jest ser w ogóle.
Całe szczęście.
Cacio to jest ser, ser pecorino jak zwykle, bo to jest ten tradycyjny pecorino romano, czyli ten ser owczy. jest przygotowywany też takiej konsystencji bardzo kremowej z czarnym pieprzem, więc jest super taki pikantny, gryzie fajnie w języczek i w gardło. I on jest najczęściej to cacio pepe, to jest podawane z makaronem, który ma format tonarello. A tonarello to jest nic innego jak długi makaron, podobny do spaghetti, tylko w przekroju nie jest okrągły, a jest kwadratowy. I to jest typowe tonarello cacio pepe i tak się to nazywa, także bez mięsa.
Bardzo się cieszę w takim razie. Zastanawiam się, czy forma makaronu ma takie duże znaczenie. Czy Rzymianie spoglądają, czy tam w środku jest dziureczka, kwadracik, czy trójkącik?
Ogromne ma znaczenie. Oni są bardzo tradycyjni, jeśli chodzi o kuchnię. Dla nich to jest sprawa święta. Czasami moim turystom mówię o tym, że Rzymianin może do pracy nie pójść, może do kościoła nie pójść, ale pory posiłku nie przegapi, nie odpuści sobie.
Proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy w Rzymie. Proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy głodni, bo jeżeli teraz nie jesteśmy, to zaraz będziemy. Barbara Kamińska jest autorką e-booków przewodników po Rzymie i okolicach. Sama jest przewodniczką od wielu lat, mieszka w Rzymie. Najnowszy e-book to Rzymska kuchnia, która prowadzi chętnych przez rozmaite smaki. Taka książka, która może się przydać tym, którzy w ogóle myślą o wyprawie parodniowej, żeby mieć ten czas na wszystkie śniadania, wszystkie obiady, wszystkie kolacje w Rzymie. Trzy pory są posiłków tam, czy więcej?
U mnie jest w tym e-booku założenie, że w Rzymie zwiedzamy Rzym kulinarnie od rana do nocy. Czyli zaczynamy od śniadania, później możemy sobie pójść na jakąś przekąskę, później jest czas obiadu, taki lunch, bym powiedziała, później jest czas na aperitivo, czyli taki, można sobie powiedzieć, przedobiedni, przedwieczorny drink i mała przekąska na pobudzenie apetytu, no i na koniec kolacja.
Jak to się wytrzymuje w ogóle, kiedy się mieszka w Rzymie i ma się tyle możliwości oraz tradycyjnych pór, w których trzeba coś tam zarzucić.
Ale powiem szczerze, że to nie jest tak, że wszyscy codziennie przestrzegają tego i rzeczywiście tych wszystkich takich pięciu pór pilnują. Ale generalnie śniadanie to jest świętość, czyli śniadanie musi być kawa na stojąco w barze biegiem albo cappuccino.
To jest śniadanie, rogalik. Podoba mi się.
Śniadanie na słodko. Każdy biegnie do pracy w Rzymie. Nie ma czasu na to, żeby sobie nasypać płatków, podgrzeć mleczko, zrobić sobie kawę w domu i wszyscy biegiem do baru. Później jest czas na obiadek i to jest mniej więcej 12:30-14:00, to jest pora święta. To w każdym zakładzie pracy, w każdym biurze jest ta przerwa na obiad i czasami się śmieję, mówię, że Rzymianin nie podpisze umowy o pracy, jeśli nie będzie miał zagwarantowanej pory obiadowej. I to jest naprawdę święte. I wtedy też to są różne opcje. Można ze znajomymi wyjść sobie zjeść, można pójść kawałek pizzy kupić, taki na wagę, tak się składa kanapkę i można sobie rozprostować kości spacerując po Rzymie, jedząc to. Można kanapkę, można coś, niektóre osoby na przykład z domu przewożą sobie w pudełeczku taki obiadek. No i często po pracy później jest taki drink wspólny ze znajomymi, że można na przykład usiąść sobie, zjeść trochę oliwek, chipsów, jakieś tam orzeszki, wypić sobie coś takiego, co pobudzi nasz apetyt na kolację.
Czy jest przerwa między aperitivo a kolacją?
Często jest przerwa, ale czasami jest tak, że na przykład jak ludzie się umawiają na 18 na aperitivo, to po aperitivo na 20 czy 20:30 idą na kolację.
Zmienia się lokal?
Zmienia się lokal, a czasami są takie lokale, które podają jedno i drugie, więc się nie zmienia lokalu, tylko można zmienić sobie stolik albo nawet bez zmieniania stolika. To się też zdarza.
Czy w samym Rzymie jest więcej tych jadłodajni tradycyjnie rzymskich, włoskich, czy też jest dużo tych egzotycznych, bo w różnych stolicach jest tak, że można się najeść i kuchnią azjatycką, i hinduską, i co tam sobie człowiek wymarzy.
No niestety, Rzym jest super turystyczny, więc najwięcej jest tego wszystkiego tałataństwa dla turystów, przy którym ja często ostrzegam, bo przy fontannie Trevi zjedzenie pizzy, która będzie dobra, to naprawdę graniczy z cudem. I to są często pizze, które są mrożone, ogrzewane w mikrofalówce, porcje są masakrycznie małe, cena jest wygórowana, jeśli zauważymy ten stosunek jakości do ceny. No jest to wygórowana cena. Czasami warto dwie uliczki dalej odejść i zjeść coś dobrego, przyzwoitego. A żeby eksplorować Rzym tak bardziej kulinarnie, prawdziwie, to trzeba pójść do takich miejsc, dzielnic w Rzymie, gdzie turysta nie zagląda. I tam rzeczywiście dostaniemy taką bardziej tą tradycyjną, bardziej autentyczną kuchnię. No i oczywiście spotkamy tam więcej tubelców.
Które to dzielnice?
No w Rzymie na przykład San Lorenzo, gdzie jest to dzielnica taka trochę, powiedziałabym, imprezowa dla młodych ludzi. Zatybrze zrobiło straszną furorę, ale Zatybrze obecnie zrobiło się bardzo turystyczne i bardzo studenckie, więc też nie polecam na jedzenie. Ale na przykład w sumie niedaleko centrum jest Testaccio, które bardzo lubią też Rzymianie. Troszkę turystyczne bardziej się zrobiło Monti, ale też jeszcze można tam dobrze zjeść. Więc ja proponuję tak nawet metrem odjechać 4, 5, 6 przystanków od centrum. Są osoby, które na przykład zatrzymują się w takich dzielnicach, troszeczkę oddalonych od centrum, ale na przykład metrem dobrze połączonych. Więc ja zawsze mówię tam, słuchajcie, po wspólnym zwiedzaniu tam wracajcie i tam szukajcie lokalnego jedzenia, bo tam szybciej znajdziecie dobre niż w centrum.
Powolutku szykujemy się do świąt. Czy można wprowadzić jakieś takie smaki, klimaty, zapachy z Rzymu wzięte do naszej podlaskiej kuchni? O to pytam Barbarę Kamińską, autorkę e-booków Przewodników po Rzymie i okolicach. Najnowszy to Rzymska kuchnia, więc jesteśmy tutaj na bieżąco. Gdyby ktoś chciał sprawdzić i skontaktować się w ogóle z Barbarą i się dowiedzieć, jak zwiedzać Rzym i którędy, basiakamińska.pl to jest strona. Ja teraz proszę się przygotować na niezwykłe smaki. Czy są takie świąteczne podobieństwa?
Ja myślę, że chyba w każdej kuchni, w Polsce też, gdzieś ta kuchnia włoska się pojawia. Ja mówię często włoska, ponieważ no, z rzymskiej chyba troszkę mniej. Może z tej rzymskiej coraz częściej się pojawia carbonara. W różnych wariantach też, które nie powinny być nazywane carbonaro, no ale jednak się pojawia. Ja myślę, że dosyć często w Polsce się pojawia lasagna, pojawia się tiramisu. To są takie typowe włoskie smaki. Więc ja myślę, że chyba w Polsce na święta też one bywają. No z takiej tradycyjnej, świątecznej, rzymskiej kuchni to chyba się nie spotkałam, żeby to było tak świątecznie. Lasagna się pojawia w Rzymie na święta, więc jakby tutaj mogłabym, tak, tortellini na przykład w rosołku, takim fajnym wywarze bulionowym, ale to nie jest kostki rosołowej, tylko specjalne mięso, specjalna włoszczyzna, to się gotuje wiele godzin. No nie wiem, u nas w Polsce są dosyć słabo dostępne albo ewentualnie mrożone owoce morza. Tego sporo jednak oni na przykład na Wigilię jedzą.
Czy w Rzymie, kiedy zbliżamy się do świąt, coś się takiego dzieje, na co warto zwrócić uwagę? Oprócz tych światełek i pewnie kiermaszy, bo to wszędzie, w każdym mieście europejskim znaleźć można, ale czy jest jakaś taka specyfika?
Światełka, dekoracje, szopki. Pojawiają się wszędzie szopki, w każdym jednym kościele, na każdym placu, w każdym domu. To jest taka też rzymska tradycja, że Rzymianie stawiają nawet malusieńką szopkę przy choince, albo może nawet choinki nie być, ale szopka z jakimiś figureczkami zawsze się pojawi. Wracają nam teraz już po covidowo koncerty w kościołach. To też jest bardzo takie specyficzne i szkoły, i chóry szkolne, i kościelne, ludzie się spotykają i wspólnie chodzą. To nie jest może do końca kolędowanie, bo to czasami są nawet takie typowe pastorałki świąteczne, nawet angielskojęzyczne, ale to też sprawia taką atmosferę świąteczną. O, na przykład pojawiają się w sklepach dużo takich świątecznych potraw. Te słynne baby, panetone, pandoro.
Nie robią ich sobie w domach? Nie pieką tak jak nasze gospodynie?
To wymaga naprawdę dosyć dużej wprawy i chyba lepiej jest pójść do dobrej cukierni, która to zrobi, bo to wymaga dokładnego zagniatania tego ciasta, odpowiedniej rodzaju ciasta, wyrabiania, wyrastania, czekania, przekładania, pieczenia. Więc dużo osób jednak decyduje się i sobie na przykład w takich cukierniach, które same to robią, czyli nieprzemysłowe, takie bardziej domowe, to zamawiają, to kupują. Te panetone, pandoro to rzeczywiście jest bardzo trudny wypiek, ale to jest bardzo taki świąteczny, tradycyjny. Mnóstwo jest różnych kandyzowanych owoców, suszonych, orzechów, więc to jest też takie tradycyjne rzymskie, że po prostu pękają sklepy od tego.
Czy grzane wina i takie grzańce, jakie u nas są popularne zimą, można tam dostać, wypić? Czy to jest jakaś fanaberia straszliwa?
Grzane wino jako takie nie istnieje w samym Rzymie, chociaż na północy Włoch raczej tak, tam gdzieś jeździ na narty, gdzie jest zimno, jest takie bombardino, to nie jest w sumie grzane wino, ale jest trochę taki do ajer koniaku podobne z bitą śmietaną. Rzym taki ma klimat, że nie potrzebujemy się leczyć grzanym winem.
Barbara Kamińska jest przewodniczką po Rzymie i po okolicy. Jest też autorką e-booków, przewodników. Ma też na swoim koncie świeżutki przewodnik po rzymskiej kuchni. basiakamińska.pl, tutaj można zajrzeć i dowiedzieć się więcej. A chciałabym wiedzieć, czy Rzymianie są takim narodem rzymskim łasym na słodycze i czy oni mają jakieś swoje takie własne smakołyki, których nie uświadczysz nigdzie na świecie?
Pewnie, że mają. Ja zawsze moim turystom polecam, żeby w Rzymie, oprócz tego, że jak przyjeżdżamy do Rzymu, to może na śniadanko nie jedzmy kanapeczki z szyneczką i serkiem, jak to robimy w Polsce, tylko troszeczkę otwórzmy się. My w Rzymie śniadanie mamy na słodko, więc śniadanie na słodko proponuję, jak ktoś już już jest głodno 10, to niech sobie już załaduje tą kanapeczkę, ale myślę, że warto spróbować, tak jak to robią Rzymianie. Natomiast takim typowym, taką typową słodkością rzymską, której zawsze też mówię, żeby zachęcam też moich turystów, żeby spróbowali, jest tak zwane maritozzo. To jest taka bułeczka, która troszeczkę przypomina naszą jagodziankę kształtem i może smakiem, oprócz tego, że jest troszkę bardziej słodka, bo jest na bazie też miodu, ale konsystencję ma bardzo podobną. Natomiast ona jest taka dosyć, powiedziałabym, wydłużona, owalna, rozkrojona wzdłuż i jest tam napchana bita śmietana, która nie jest słodka. Więc ten kontrast tej bułeczki miękkiej, słodkiej i niesłodkiej bitej śmietany jest po prostu obezwładniający. A w ogóle nazwa maritozzo, to tak w takim wolnym tłumaczeniu na język polski, to byłby mężulek. Ponieważ kiedyś było tak, że kawalerowie, którzy się pannom oświadczali, do tej bitej śmietany wkładali pierścionek.
A żeby ona sobie zębów...
Tak, żeby one sobie plomby potraciły.
Właśnie
same.
Straciła. Romantyczne dosyć. Jak na Włochów przystało. No dobrze, a jak już okaże się, że panna zęby ma całe i mówi tak, to czy wjeżdżają jakieś specjalne potrawy na weselne czy narzeczeńskie stoły?
Powiem szczerze, że tego nie wiem specjalnie. Oni nie są jakoś tak, że tak są bardzo przyzwyczajeni do jakichś takich wielkich ceremonii. U nich najczęściej się pojawia to, co na przykład w dni świąteczne na takich stołach. Ale na przykład spotkałam się z tym, że jak jest taki zwykły ślub, na przykład w Urzędzie Stanu Cywilnego, to później jest po prostu najzwyklejszy obiad gdzieś tam w najbliższej restauracji.
No a musi być tort, tak jak u nas?
Jeżeli jest duża impreza ślubna, to często jest tort. Ale jeżeli jest to taki mały, rodzinny, dla najbliższych osób obiadek, to najczęściej nie ma czegoś takiego.
A na urodziny, imieniny nie serwują tortów?
Tort obowiązkowo. I to jest ciekawe, bo w momencie, kiedy na urodziny wjeżdża tort na stół, to jest sygnał, że za chwilę kończą się urodziny. Tort jest jakby ostatnim punktem programu i po torcie się rozdaje prezenty, otwiera się przy wszystkich prezenty i to już jest sygnał, że kończymy imprezę urodzinową.
Dobrze mieć taką sygnalizację opanowaną, bo czasami to można spędzić 3 dni w niewiedzy, a na imprezie. Ale czy są jakieś specjalne rzymskie torty? Czy one po prostu idą z duchem mody, która u nas przychodzi, odchodzi, różnie bywa?
Tak, bardzo różnie to jest. Ja na przykład tradycyjnie od lat zamawiamy mimozę. Mimoza to jest taki, powiedziałabym, biszkopcik lekko żółty, bardzo delikatny i kremowa jest masa, piankowa, powiedziałabym, śmietanowy chyba krem, to się chyba tak mówi. A mimoza stąd, że wygląda troszkę jak kopiec kreta, jest cały posmarowany właśnie tą białą taką śmietanką, lekką. Jest przyprószony takimi żółtymi kuleczkami, które rzeczywiście przypominają kwiat mimozy. Właśnie mimoza to mi się z kolei przypomina również Dzień Kobiet, ponieważ na Dzień Kobiet w Rzymie się daje mimozę. Kwitnie już wtedy mimoza w marcu. To są żółte takie malutkie kwiatuszki.
Nie do zjedzenia. Gałązkach.
Nie, nie. Natomiast tort mimoza z racji tego, że właśnie ma takie małe żółte kwiatuszki. Oczywiście są do zjedzenia, bo to jest prawdopodobnie jakieś tam ciasto, jakaś tam masa, którą jest to posypane. Także tak, ten tort akurat ja osobiście bardzo lubię, ale mają różne inne opcje. Tort wiśniowo-czekoladowy. Też jest na bezy, też mają różnego rodzaju, mają rzeczy bardzo smaczne.
Czy tam jest tak dużo cukierni jak w Polsce? Bo o Polsce się mówi, że u nas jest cukiernia i apteka na każdym rogu.
A ja zauważyłam, że w Polsce jest apteka i okulista, więc stwierdziłam, powiedziałam mojej koleżance, że tutaj są wszyscy chorzy i niedowidzą.
A w Rzymie co się rzuca w oczy?
Bar przede wszystkim. Na każdym kroku jest bar i na każdym kroku jest kościół. Więc bary i kościoły. Kościoły, które stoją puste, a bary za to są pełne.
A coś to musi być, ale kościoły też są historyczne przeważnie chyba.
Tak, tak, tak. Są pełne zabytków. Ja często mówię, żeby pochodzić po kościołach jak po muzeach, ponieważ to wszystko jest za darmo. Można wejść i można odkryć jakiś super przepiękny obraz artysty słynnego, który gdzieś tam w kąciku jest wciśnięty.
Caravaggio.
Na przykład Caravaggio za pieniądze wcale nie trzeba oglądać. W Rzymie jest kilka kościołów, gdzie za darmo wejdziemy, zobaczymy go.
Czy coś wiemy o tradycyjnej, starej kuchni rzymskiej? Jakiejś takiej historycznej?
No właśnie to jest ta tradycyjna, która do dziś dnia przetrwała, więc jak mówimy kuchnia rzymska, to
średniowieczna,
mówimy,
to właściwie
niekoniecznie
to jest
to średniowieczna jeszcze do końca, bo na przykład starożytni Rzymianie mieli coś takiego, co się nazywał garum, czy to była taka zupa jakby rybna, która była przefermentowana. Trudno powiedzieć, co się działo w średniowieczu, bo przede wszystkim w średniowieczu Rzym się strasznie wyludnił. No ta tradycyjna kuchnia rzymska to jest, my bardzo często mówimy o tym cucina povera, czyli jest to kuchnia ludzi biednych, dlatego że te najlepsze najlepsze kąski trafiały na stoły papieskie. Trzeba pamiętać o tym, że tutaj mamy wieki panowania papieży w Rzymie i z Rzymu. Ci biedni rolnicy, którzy gdzieś tam pod Rzymem uprawiali tą swoją ziemię, dlatego mówimy o tej piątej ćwiartce, czyli te podroby, które były często wykorzystywane, bo trzeba było rodzinę nakarmić.
Rzymskie wakacje nie muszą koniecznie być wakacjami letnimi, może to być czas zimowy. Barbara Kamińska jest autorką e-booków, które są przewodnikami. Jest też Rzymska Kuchnia, taki przewodnik. I tam można znaleźć miejsca takie nieturystyczne, w których można zjeść przesmakowicie. basiakamińska.pl to jest adres, gdzie można te e-booki zobaczyć i tak się ponapawać troszeczkę, skontaktować się z autorką. Jeżeli Rzym zimą, to też mamy miejsce, w którym znajdziemy różne fajne zimowe smaki? To nie owoce, nie warzywa, nie tego typu radości, chociaż z drugiej strony to jest inny klimat.
No tak, jest inny klimat. Na przykład teraz, jak zwiedzam z turystami, to im pokazuję dojrzewające pomarańcze w centrum miasta.
No ale one chyba nie są zjadliwe.
One są zjadliwe, oczywiście.
A to nie są te kwaśne takie?
Nie, to są drzewka ozdobne, z nich nie zrywamy pomarańczy, nie jemy, ale to jest właśnie okres, kiedy dojrzewają pomarańcze.
Zapach.
Tak, chociaż bardziej intensywny zapach jest jednak w kwietniu, kiedy one kwitną, te drzewka pomarańczowe. Oczywiście też powodują alergię, ale teraz to jest właśnie, kiedy one się zaczynają na kolorowo, pomarańczowo, zielono, jeszcze żółto dojrzewać. Ja zawsze, jak widzę na przykład na różnych grupach takich dyskusyjnych, ojej, ja jadę do Rzymu, lecę do Rzymu, widziałam, że przez 3 dni będzie lał deszcz. Więc ja piszę, no jaka tragedia, ale Rzym przecież można zwiedzać kulinarnie, kiedy pada deszcz. I to uważam, że jest najlepsze rozwiązanie na Rzym, kiedy po prostu leje.
Ale trzeba znaleźć takie miejsca, gdzie są duże okna, gdzie jest jakoś fajnie, żeby...
Miejsca są w Rzymie. Jedno z takich ulubionych moich miejsc jest Mercato Centrale. On się znajduje, taka wielka hala przy głównym dworcu, gdzie praktycznie możemy siedzieć od rana do nocy i jeść. Od godziny 8.30, który się otwiera, do godziny 23.00.
A czy oni używają czegoś na żołądkowe kłopoty? No bo przy tego typu radościach uprawianych długo i namiętnie, to chyba trzeba się czymś wesprzeć.
Ale Rzymianie robią to racjonalnie, nie rzucają się wow, bo jest jedzenie i są tylko przyzwyczajeni, dla nich jest normalne. Więc na przykład ja też się przestawiłam na tą taką rzymską dietę i rzymską kuchnię i rzymski styl, więc rano kornecik jest, czyli rogaliczek i cappuccino, biegnąc do pracy.
Dziubniesz śniadanko po prostu.
Tak, ale ja już od godziny 12.30, 13.00 jestem głodna, więc wtedy jadę na przykład na jakąś carbonara, ale niekoniecznie musi być carbonara, bo czasami jest tak, na przykład niedaleko Panteonu mam fantastyczną taką knajpkę, która jest wegańsko-wegetariańska i czasami mam ochotę na zieloną sałatę z burakiem ćwikłowym, kawałki buraka i na przykład ciecierzyca w tym jest.
Czy rzymska sałata jest naprawdę rzymska?
W Rzymie rodzajów sałat mamy 15, 16, 20, nie wiem sama nawet jak się nazywają wszystkie. Ta rzymska sałata to nie jest tak naprawdę rzymska, ale pod Rzymem mamy całe wielkie pola uprawne, gdzie tą sałatę też uprawiały. Też taka ciekawostka, wiele osób nie wie, że pod Rzymem jest uprawiane kiwi. Mamy prościutkie, świeże kiwi.
Rzymskie?
Tak, podrzymskie.
A z kiwi co się robi, oprócz tego, że to kiwi jest takie łatwo dostępne i świeżutkie?
Tak, wiele osób świeże je, do tortów się wykorzystuje, do dekoracji różnych słodyczy. Na przykład są takie małe te tarteletki, takie babeczki z kremem takim fajnym, bo na tym podekorowany jest kawałeczek, na przykład winogronko, kawałeczek kiwi, truskaweczka i to w cukierniach się sprzedaje. To się do kawki sobie kupuje po południu.
Przyjemnościowo dosyć. No dobrze, dobrze.
Czy... Komfortowo, na brzuszku.
Wyobrażam sobie, że ten brzuszek też tego komfortu ma więcej i więcej, więcej.
Dlatego tym bardziej, jak pada deszcz w Rzymie, to trzeba iść i z tego komfortu korzystać, czyli jedzenie, zwiedzać Rzym kulinarnie, bo to jest najlepsze według mnie. Jeszcze oczywiście tego jest wino. Natomiast też nie jest tak, że Rzymianie codziennie zaczynają o 21 kolację i codziennie jedzą 3 dania i o północy kończą. To są wielkie wyjścia z przyjaciółmi, z rodziną, urodziny. To jest od wielkiego halo. Właśnie turyści też mają takie trochę błędne założenie, że tak jest codziennie i pytają mnie, jak oni tacy są szczupli. Ale oni tak nie jedzą codziennie. Codziennie to jest raczej tak, rogalik i kawka rano. Później jest jakiś lunch, więc może być makaron, bo oni często jednak makaron jedzą.
A potem sałatka. Która się z rzymskich?
Z mięsem. Na przykład, no oczywiście. No
oczywiście.
Mięso musi być. To jest porcja, tak? A właśnie sałata do mięsa, bo to sałata jest contorno, czyli sałata jest dodatkiem, ale ta porcja białka wtedy wieczorem jest serwowana. Może być ryba, może być mięso. I do tego na przykład jest sałata, albo na przykład są, oni dużo jedzą też warzyw i owoców. Nam się tak wydaje, że oni tylko jedzą makarony, lasagne, pizzę. Nieprawdą jest to.
Warzywka.
Bardzo dużo. Na przykład mamy grillowane bakłażany, cukinie, czerwoną paprykę, bieta. Dużo rodzajów takich liściastych warzyw jedzą z cyklu szpinak, cykoria, bieta, ziele. Mój tata kiedyś mówił, że takie ziele to jest dla królika, a Rzymianie właśnie takie ziele jedzą. Przede wszystkim do mięsa, jako dodatek.
I bardzo dobrze.
Jest dużo od knajp takich wegetariańsko-wegańskich, bo jest też moda taka w Rzymie na to. Oni jedzą na przykład dużo fasoli, roślin strączkowych, ciecierzyca, soczewica. Robią zupy z tego.
Zimowe.
Bez mięsa.
Fantastycznie.
Pewnie.